Net.
17 minut 42 w studio Jaśmina Nowak i jej gość.
Dzień dobry Łukaszu, dzień dobry Państwu. Będziemy rozmawiali o sytuacji na Bliskim Wschodzie, a moim gościem jest pan Łukasz Przybyszewski, analityk Azji Zachodniej, Centrum Badań nad Bezpieczeństwem, Akademia Sztuki Wojennej. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
No właśnie, bardzo napięta sytuacja na linii Turcja-Syria. W nalocie bombowym w Syrii zginęło 33, co najmniej 33 tureckich żołnierzy. Podobna ilość została ciężko rannych. Jak obecnie wygląda sytuacja w prowincji Idlib i czy doszło tam już do eskalacji konfliktu?
To znaczy eskalacja konfliktu w Idlib, jeśli chodzi o na ostatni czas, ciągnie się tak naprawdę od maja ubiegłego roku. To jest bodajże już trzeci etap ofensywy. Cały konflikt rozgrywa się przede wszystkim toczy się odzyskanie terenów, kontroli nad terenami, które miały być strefą zdemilitaryzowaną. No, okazało się, że do demilitaryzacji tam nie doszło. Rebelianci wciąż tam utrzymywali swoje pozycje, dlatego od maja właśnie trwały naloty i ataki. W międzyczasie było kilka pauz w tym konflikcie, natomiast teraz już jakiegoś czasu oczywiście jest taka eskalacja, która w zasadzie zapowiada, że syryjska armia arabska, wspierana oczywiście siłami specjalnymi rosyjskimi, jak i powietrznymi, że dążą do odzyskania całej prowincji, łącznie z miastem Idlib.
W tym wczorajszym ataku Ankara poinformowała, że turecka armia będzie atakować wszystkie znane cele wojsk al-Asada.
Tak, i tak też się stało. Tak, po śmierci tych żołnierzy doszło do retaliacji tureckiej, ale nie tylko w prowincji Idlib, także dochodziło do incydentów niedaleko Manbij, także przy Aleppo, jak i też w innych terenach. Także Turcja tutaj stara się najprawdopodobniej stworzyć presję na jak najdłuższym odcinku możliwym.
W tej układance bliskowschodnim bardzo ważnym graczem jest Rosja. Wiemy już, że odbyła się rozmowa pomiędzy Putinem a Erdoganem, rozmowa telefoniczna. Czy wiadomo, co z tej rozmowy wynika?
Samej rozmowy oczywiście nie znam, ale obie strony przedstawiły swoje racje. Na ten czas Moskwa twierdzi, że nie miała wiedzy o tym, iż tureccy żołnierze znajdują się poza posterunkiem. No, nie należy się dziwić, że Turcja też prawdopodobnie nie informowała strony rosyjskiej o każdym ruchu swoich żołnierzy tam, a tym bardziej o każdej pozycji, dlatego że to nie na tym polega ta gra.
Turcja domaga się jakichś konkretnych reakcji od NATO. Ma odbyć się nadzwyczajne posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej. Czego można się po nim spodziewać?
Ciężko powiedzieć, czego można się po nim spodziewać, natomiast stanowisko tutaj Moskwy też jest takie, że ta sytuacja nie stwarza warunków do wykorzystania artykułu 5. Czyli prawdopodobnie raczej nie dojdzie do wsparcia
Turcji. Artykuł 5, jeżeli moglibyśmy przybliżyć.
Artykuł 5 stanowi o tym, że w razie sytuacji konfliktu pozostali członkowie NATO mogą wesprzeć swojego członka, który jest właśnie zagrożony w jakiś sposób, tak? Natomiast ma być też nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Tam też nie wiadomo jeszcze, co się wydarzy. Póki co, na razie tylko Francja ogłosiła, że wspiera Turcję, ale do niczego się nie zobowiązuje. Ostatnio przynajmniej, nie wiem czy obecnie, ale też w okolicy stacjonuje francuski lotniskowiec Charles de Gaulle. I trwały tam ćwiczenia razem ze stroną egipską. Czy on zostanie jakkolwiek na przykład użyty do zwalczania, nie wiem, terrorystów, którzy też przebywają oczywiście na terenie Idlibu, tego absolutnie nie wiemy. Tak naprawdę szanse na to, żeby NATO się tam bardziej zaangażowało, nie są duże. Małe.
W odwecie za ten atak Erdogan, Turcja zapowiedziała, chyba już nawet otworzyła granice dla uchodźców. Jak w takim razie może zareagować teraz Unia Europejska i jak wielu spośród tych uchodźców to mogą być zwolennicy, wyznawcy państwa islamskiego?
Wie pani, samo państwo islamskie to jest tylko jedna frakcja z bardzo wielu ekstremistycznych ugrupowań islamistycznych, także nie wiadomo, ile takich osób jest. Nie wiadomo, jak bardzo zostali zradykalizowani, jak bardzo są już na dzień dzisiejszy skłonni do aktów terrorystycznych w Europie. No, natomiast na pewno niepokojący może być to, że Turcja może tych uchodźców nie powstrzymywać i oni mogą napływać do Europy. Tak, jaka to może być reakcja Unii Europejskiej? Tego na chwilę obecną nie jestem w stanie powiedzieć, to trzeba poczekać, czym w ogóle jeszcze jest apetyt na przyjmowanie jeszcze większych ilości uchodźców.
To ja się muszę wtrącić, bo czegoś nie rozumiem. Rosja ma pewien konflikt z Unią Europejską, są sankcje cały czas niezniesione Unii Europejskiej wobec Rosji za aneksję Krymu i wojnę na wschodzie Ukrainy. Turcja przez pewien okres czasu bardzo blisko współpracowała z Rosją, także w kontekście bliskowschodnim. Teraz znowu mamy oziębienie, a Turcja wypuszcza falę uchodźców, która przecież trafi nie w Rosję, tylko będzie kłopotem dla Unii Europejskiej. Jak rozumować działania Ankary? O co chodzi?
Ankara jest tak na dobrą sprawę między młotem a kowadłem, tak? Jest w NATO, jest partnerem Unii Europejskiej, znaczy jest w stosunkach partnerskich z Unią Europejską i jednocześnie też w układzie ze Stanami Zjednoczonymi, także no tutaj no, chcąc, nie chcąc, jak światowid, musi w każdą stronę patrzeć, próbować na każdą możliwą stronę wywrzeć presję, ażeby wzmocnić własną pozycję. Jeżeli widzi, że nie jest w stanie samodzielnie przeciwstawić się Rosji w jakiejś kwestii takiej jak Idlib, to wówczas nie ma wyboru. Musi wywierać presję na swoich partnerów, na przykład właśnie na Unię Europejską, dogadywać się też ze Stanami Zjednoczonymi.
A trzeba się dogadać jakoś tak bardziej sympatycznie, niż wysyłać kolejną falę imigrantów. Zresztą już się mówiło często, że Erdoğan to jest taki współczesny największy handlarz niewolników, bo trochę handluje tymi uchodźcami, zapłaćcie mi jako Unia Europejska ileś miliardów euro, to ich nie wpuszczę, nie zapłacicie, to ja was zaleję falą imigrantów. Znaczy, i teraz ta fala ruszyła, jak rozumiem.
Znaczy, wie pan, ciężko też nie rozumieć stanowiska Ankary, jeżeli weźmie się pod uwagę, jak dużym obciążeniem nie tylko finansowym, ale też kulturowym i politycznym są uchodźcy, tak? Oni nie są w stanie utrzymywać nieskończoność tych uchodźców u siebie. W związku z tym, jeżeli mają możliwość, to wypuszczą tych uchodźców. Ci uchodźcy to też bardzo często, którzy by chcieli zostać w Turcji, to i tak tam zostaną.
Ale to chyba nie jest sympatyczny sygnał wobec Berlina, który teraz mógłby być bardzo Turcji pomocny, kiedy jej relacje z Rosją znowu są w kryzysowym momencie.
Ja rozumiem, ale polityka rzadko jest sympatyczna, także.
To jeszcze powiedzmy o reakcji Stanów Zjednoczonych.
Reakcja Stanów Zjednoczonych? No, Stany Zjednoczone oczywiście wykorzystały ten moment i wspierają stanowisko Turcji, że powinno się wrócić przynajmniej do tego porozumienia z Soczi. No, ale szczerze...
Porozumienie z Soczi, jeszcze przypomnijmy
słuchaczom.
Tak,
już mówię, chodzi o to, że miało dojść do deeskalacji konfliktu w Idlib. Strefa zdemilitaryzowana miała być zdemilitaryzowana, tak się nie stało, ci rebelianci tam dalej byli. Posterunki, które tam utworzono, rosyjskie, irańskie, tureckie, wokół prowincji Idlib miały monitorować ten proces demilitaryzacji. No jednakże dochodziło do ataków na bazę lotniczą rosyjską z użyciem dronów, oczywiście niezbyt zaawansowanych częstokroć. Z kolei tutaj też zapominamy o samej stronie Asada, tak? O Asadzie samym w sobie. Dlatego, że no, on nie może sobie w żaden sposób pozwolić na to, żeby utracić tą prowincję, żeby ona zyskała jakiś rodzaj autonomii. Od tego zależy, może zależeć jego przetrwanie.
To jeszcze wróćmy do relacji polsko-tureckich. Gościem poranka Wnet był Ryszard Czarnecki, który mówił, że to jest szansa na pewne ożywienie relacji, zwłaszcza w ramach NATO między Warszawą a Ankarą, że jest pomysł, aby tutaj ożywić pewien trójkąt, który by już się poruszał w takim aspekcie flanki wschodniej, flanki południowej NATO. To jest dla naszej dyplomacji szansa?
Czy dla naszej dyplomacji to jest szansa? Raczej jest to w ogóle szansa na to, żeby odwrócić trend tego, jak to niektórzy właśnie analitycy określają, dryftu euroazjatyckiego Turcji, tak? Dlatego, że tam w różnych środowiskach są frakcje proeuroazjatyckie w Turcji, z tego co mi wiadomo. I w związku z tym nasza dyplomacja też upatruje właśnie szansę w tym, żeby być może jakimiś działaniami utrzymać Turcję bardziej po stronie NATO, UE i Stanów Zjednoczonych, aniżeli miałaby odpływać właśnie w tą stronę rosyjską.
Dla pana doktora to było zadziwiające, że doszło do, tej konfrontacji, bo wiele osób mówiło, że to kiedyś musi nastąpić, że kiedyś sprzeczne wektory interesów Rosji i Turcji na terenie Syrii muszą doprowadzić do konfliktu. To było oczywiste, czy to jest jednak zaskoczenie dla nas?
To było oczywiste, dlatego że cele Turcji i Rosji oczywiście są do pewnego momentu zbieżne, od pewnego momentu są rozbieżne, tak? Szczególnie to dotyczy właśnie zabezpieczenia baz rosyjskich w Syrii. W dalekim terminie możliwe, że gdyby Idlib uzyskał jakiś rodzaj autonomii, albo po prostu byłby to jakiś rodzaj, no nie wiem, letarg, powiedzmy, że jest to jakiś teren poza kontrolą władz w Damaszku, że w pewnym momencie tamtejsze siły połączone razem na przykład z Frontem Wyzwolenia Narodowego, czy też Syryjską Armią Narodową, które to są siły, które przebywają na terenie kontrolowanym przez Turcję w Syrii, w samej Turcji. Mogłoby dojść w pewnym momencie do kontrofensywy, która byłaby niekorzystna dla Rosji.
To jeszcze interesy Stanów w tym regionie, Stanów pod wodzą Donalda Trumpa, które zabrały swoich żołnierzy z terytorium północnej Syrii, wystawiły Kurdów na rzecz z jednej strony Turcji, z drugiej strony wojsk Asada. Teraz Stany będą mogły się cieszyć wypieraniem wpływów rosyjskich poprzez wojska tureckie?
Wątpliwym jest, aby były to one wyparte. Najprawdopodobniej Stany Zjednoczone będą dokonywały lekkich przesunięć. Ostatnio były doniesienia, że były konwoje właśnie na tereny północno-wschodniej z Syrii. Natomiast ciężko też oczekiwać, żeby Stany Zjednoczone dążyły do wyrzucenia Rosji z Syrii. To jest raczej niemożliwe.
Linia demarkacyjna, na ile wojska tureckie są w stanie zagrozić wojskom Asada wspieranym przez Rosję, bo pamiętamy poprzednią ofensywę, że nie, tak pamiętam, jako pokazanie słabości armii tureckiej. Armia turecka nie popisała się w walkach z milicją kurdyjską w ostatnim czasie, w ostatnich latach.
Pytanie też, czy chce się popisywać. Także eskalowanie nadmiernie konfliktu z Kurdami też w interesie Turcji nie leży. Leży na pewno maksymalne osłabienie i upokorzenie ich, ale na pewno nie angażowanie się w jakiś dłuższy konflikt, który by ich drenował z sił.
Na ile to jest długotrwały konflikt? To jest... Przewidujemy jako analitycy polscy, czy państwo jako analitycy polscy przewidujecie, że to będzie krótkotrwała eskalacja i potem deeskalacja przy status quo, czy to może być jakiś początek kolejnej dużej wojny w Syrii, gorącej z dziesiątkami, setkami, tysiącami ofiar śmiertelnych?
Tysiące ofiar śmiertelnych to już dotychczas były, to wie pan, to jest gorąca wojna, także, ale jeżeli panu chodzi o to, czy to będzie wojna sąsiedzka, tak, Turcji na przykład z Syrią, to w tym momencie można stwierdzić, że tak, ona ma miejsce, tylko na ograniczoną skalę. Obie strony starają się zadawać takie ciosy, które nie wywołają u drugiej strony takiej odpowiedzi, która byłaby niewspółmierna, albo najlepiej w ogóle nie było odpowiedzi.
A jak pańskim zdaniem teraz będą układały się te relacje na linii Rosja-Turcja po tym ostatnim przybliżeniu obu państw po wczorajszych wydarzeniach? Czy one się oziębią, czy raczej Erdogan będzie próbował jakoś porozumieć się i wejść w dialog z Putinem?
To znaczy, wydaje mi się, to jest tylko przypuszczenie dosyć wątpliwe, że Erdogan będzie musiał w jakiś sposób dogadać się z Putinem, dlatego że Rosja przede wszystkim odpowiada tak naprawdę za zwiad Syryjskiej Armii Arabskiej, tak? Czyli reżimu Damaszku. Bez tego siły Bashara Assada nie byłyby zdolne do wykonywania sensownych ataków, a z tego, co obecnie widać, to Idlib się okupuje. Zarówno rebelianci, jak i siły tureckie są przygotowane na to, że może dalej nastąpić kolejna ofensywa rozłożona w czasie.
I my będziemy te ofensywy dla państwa opisywać. Na Bliskim Wschodzie znowu jest bardzo gorąco, a Turcja, jak już powiedzieliśmy, otworzyła granice dla uchodźców, więc sceny z lat 2014-2015 mogą się jak najbardziej powtórzyć albo albo dojść do kolejnego porozumienia. Łukasz Przybyszewski, analityk Azji Zachodniej, Centrum Badań nad Bezpieczeństwem na Akademii Sztuki Wojennej, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
17.57 kończymy Popołudnie Wnet. Dziękuję Jaśminie Nowak za współprowadzenie i wydawanie. Dziękuję Marcinowi Głosowi za realizację. A jeżeli ja dobrze pamiętam, to tutaj jest bez zmian i zaraz na antenie Radia Wnet zagości Beatlemania. A my się żegnamy piosenką Adele. Oczywiście, bo dzisiaj Adele nam przez całą audycję towarzyszyła. Piosenka z płyty o nazwie 21, tytuł piosenki Hiding My Heart.